Dzień dobry Państwu. Krzysztof Świątek. Mieliśmy wspólnie film o siostrze Matyldzie Getter, heroicznej siostrze zakonnej, która, tak jak mogliśmy się przekonać, ona zorganizowała cały łańcuch pomocowy, można powiedzieć, zorganizowała takie, zasadziła takie drzewo, które się rozrosło i miało wiele gałęzi, bo przecież mogliśmy się przekonać, że to nie była tylko jedna bohaterska, oczywiście też odznaczona tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, czyli tym tytułem, który jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, siostra zakona, że tych sióstr było bardzo wiele w różnych sierocińcach, zgromadzeniach zakonnych sióstr franciszkanek, ale przecież to dalej nie jest wszystko, bo przecież tam były też osoby, które na przykład musiały przerzucać te dzieci z tych sierocińców czy tych domów do innych, kiedy należało je ratować. Ktoś musiał je przerzucać. Byli też aprowizatorzy, ci, którzy musieli dostarczać żywność. Było tych osób zatem bardzo wiele. Czy my znamy wszystkie ich imiona i nazwiska? Nie. Czy w takim razie nie należałoby powiedzieć, że jest dużo więcej sprawiedliwych wśród narodów świata, Polaków, którzy ratowali Żydów, niż te oficjalnie znane z imienia i nazwiska? Bo chociażby te wszystkie siostry zakonne widzieliśmy, z jakim zagrożeniem, z jakim permanentnym poczuciem strachu przed śmiercią, bo tak to trzeba powiedzieć, te siostry, te wszystkie osoby działały. Więc ten film jest takim podprowadzeniem do postawienia bardzo wielu pytań, na które wciąż prawdopodobnie nie znamy odpowiedzi, być może nigdy nie znamy, ale warto badać i tak jak powiedziała pani dyrektor Anna Putkiewicz, musimy też mieć sami wiedzę, żeby bronić się przed różnymi antypolskimi kampaniami, którymi jesteśmy doświadczani. Musimy też rozmawiać i będziemy dzisiaj stawiać pytania naszym ekspertom o skalę tej pomocy, o zagrożenia, o to w jakich warunkach to życie codzienne w Polsce, którego tutaj skrawek mogliśmy zobaczyć się toczyło i czy jeszcze bardzo wiele takich miejsc, takich być może nieznanych, gdzieś lokalnie działających Polaków ratujących Żydów mamy. Może należałoby też ich rozpoznać, pamięć o nich przekazać kolejnym pokoleniom. Też warto, tutaj padły takie słowa w tym filmie, bo może jedno z takich ważnych pytań to jest też o motywację chrześcijańską, motywację wypływającą z wiary. Jest świadectwo, tutaj kilka świadectw tych osób żydowskich widzieliśmy, Żydów. Jest takie jedno ze świadectw Lila Goldschmidt, jedna z takich dziewczynek, która trafiła na podwórko na Chorzą. Ona mówi, że trafiła zalękniona i podeszła do matki Getter i powiedziała, że no ona jest Żydówką, że ona jest w związku z tym wyjęta spod prawa, bo była wyjęta spod prawa jako osoba podlegająca prawodawstwu niemieckiemu, o czym tutaj też słyszeliśmy. I właśnie matka Getter powiedziała, każdy, kto trafi na podwórko na Chorzą i prosi o pomoc, w imię Chrystusa musimy tej pomocy udzielić. No ale właśnie, jedni są wpisani na listę sprawiedliwych, niektórzy nie są wpisani. Dzisiaj w tej debacie mamy, tak jak powiedziała pani dyrektor, ja jeszcze raz przedstawię dla porządku, mamy dwóch ekspertów, dwóch panelistów, którzy będą dzielili się swoją wiedzą. To jeszcze raz pan profesor Sebastian Piątkowski z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Pan doktor Tomasz Domański z delegatury IPN w Kielcach. A debatę, którą ja rozpocznę od kilku pytań, ale będziemy współprowadzili we trzech, bo mamy dwóch odważnych ludzi, którzy są przygotowani. Ja też poznałem ich pytania. Pytania są, powiedziałbym, bardzo pogłębione i te pytania będziemy stawiali naszym ekspertom, ale także będzie na koniec szansa, jeżeli ktoś obejrzał film albo będzie słuchał i będzie go coś nurtowało, będzie na koniec też szansa na pytania z sali, na to, żeby właśnie zapytać naszych ekspertów. Przedstawiam współprowadzących. Borys Kaczmarczyk, 8. klasa Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Józefa Piłsudskiego w Otwocku. I Marcin Grzegorczyk, Szkoła Podstawowa nr 6 w Warszawie, sióstr niepokalanek. To zaczynamy stricte już naszą debatę. To ja zadam może takie pytanie, trochę też wprowadzające, ale w nawiązaniu też do tego filmu. Czy skoro widzieliśmy, przekonaliśmy się, że siostra Matylda Getter, ta heroiczna siostra, no jednak musiała mieć wsparcie innych sióstr zakonnych, całej tej sieci, łańcucha pomocy. Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj odtworzyć jeszcze te chociażby imiona i nazwiska wszystkich sióstr, a może my je znamy? Dlaczego te wszystkie siostry nie są sprawiedliwymi wśród narodów świata, chociaż siostra Matylda Getter jest? A wreszcie w szerszej perspektywie, to pytanie może do pana profesora Piątkowskiego też, czy my możemy podać precyzyjnie, a może chociaż orientacyjnie liczby, jak wielu Polaków w całej Polsce zaangażowanych było w akcję ratowania Żydów, jak wielu zapłaciło za tę cenę najwyższą, czyli zostało zamordowanych przez okupanta niemieckiego, a wreszcie czy możemy chociaż jakoś szacunkowo powiedzieć, jak wielu Żydów zostało dzięki pomocy Polaków uratowanych? Panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja od razu zaznaczę, my nie znamy pytań. Więc proszę nie myśleć, że jesteśmy w jakimś porozumieniu i odgrywamy przed państwem pewien teatrzyk. Ja zanim odpowiem na to pytanie, w którym wybrzmiało takie bardzo dziennikarskie spojrzenie, bo jeżeli dziennikarz pyta o te kwestie, to zawsze jest gdzieś tam w głowie ta tabelka. Jak to podliczyć? Ilu zginęło? Ilu pomagało? Ja jednak, zanim do tego przejdę, chciałem odnieść się do tego, co powiedziała pani dyrektor, która przedstawiła nas tak fenomenalnie, że myślę, że jesteśmy spaleni u swoich kolegów po fachu, ale faktycznie wydaje mi się, że Tomasz podzieli moje zdanie jakoś zawsze, zaczynając pracować w historii najnowszej, docenialiśmy to, że ta karta historii najnowszej jest bardzo wartościowa i właściwie niemalże nikt się nią nie zajmuje. My zaczynaliśmy od, jak ja to mówię złośliwie, historii strzelanej. I wiadomo, że w latach 80., 90., jeżeli mówiło się o II wojnie światowej, to bohaterem był ten, kto nosił mundur. Miał karabin albo pistolet. Żołnierz, partyzant, bohater spod Monte Cassino czy z innej bitwy. I nagle tutaj okazało się, że niekoniecznie trzeba było w ten sposób walczyć o Polskę i o człowieczeństwo. To jest ważne, proszę państwa. I powiem jeszcze coś. Ja mam dwóch synów, nieco starszych od państwa i kiedy ja mówię o tym, o czym mówiła pani dyrektor przed chwilą w bardzo fajny sposób, że jesteśmy pewnymi spadkobiercami, jest to pewne dziedzictwo, bezsprzecznie, ale widzę takie, co ty stary tutaj opowiadasz? Mi się wydaje, że to nasze spotkanie wynika z czegoś innego i dlatego ono jest ważne. Na pewno są na sali osoby, które interesują się historią, na pewno są na sali osoby, które w ogóle nie są tym zainteresowane. My to rozumiemy, ale państwo mogą nie interesować się historią, ale historia interesuje się państwem. Żyjemy w kraju, gdzie ta II wojna światowa jest bardzo silnie obecna. W stosunkach polsko-rosyjskich, w stosunkach polsko-żydowskich i może być tak, że jeżeli państwo pojadą w świat, czego państwu życzę i ktoś usłyszy, że jesteście Polkami, czy jesteście Polakami, nie będziecie postrzegani przez pryzmat tego, jakimi jesteście ludźmi, ale będziecie postrzegani przez pryzmat wojny i tych właśnie wydarzeń. A przechodząc już, proszę państwa, do pytania. Ja wiem, że i dostrzegam to nieustannie, u nas jest, nie chcę to nazywać obsesją, ale bardzo często podkreśla się ten fakt, że wśród osób uhonorowanych tytułem sprawiedliwego wśród narodów świata Polacy stanowią największą grupę. Ta liczba, ponieważ tytuły są przyznawane, zmienia się nieustannie, ale faktycznie tutaj Polacy dominują. Natomiast proszę państwa, na czym polega problem z tym tytułem i na czym polega problem z tym medalem? Otóż jego podstawą jest wyłącznie świadectwo osób, które zostały uratowane. Jeżeli takiego świadectwa nie ma, to ratownik czy też ratujący tego odznaczenia nie otrzymuje. I tutaj w przypadku filmu, który obejrzeliśmy, wolą tych dzieci w okresie okupacji, które zostały ocalone, było złożenie świadectw dotyczących siostry Matyldy Getter, no a nie innych sióstr. Dlaczego to nastąpiło? Trudno mi powiedzieć. My mamy, proszę Państwa, sytuacje, w których mamy, no nie skłamię tutaj, kilkanaście polskich świadectw o tym, że ktoś został uratowany i mamy sytuacje, gdzie pracownicy na przykład Yad Vashem docierali do tej osoby i mówili, mamy takie polskie świadectwa, proszę złożyć oświadczenie. A ta osoba mówiła, nie, nie zrobię tego. Z różnych przyczyn. Natomiast największy problem, i to jest najbardziej bolesne, dotyczy osób, które zginęły za pomoc udzielaną Żydom i często zginęły z osobami, które ukrywały w swoich zabudowaniach, w swoich mieszkaniach. Rodzina Ulmów, gdzie taka sytuacja miała miejsce, ten tytuł dostała, ale mamy liczne rodziny, Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów, którymi ja się zajmowałem, Ściepielowa niedaleko Radomia, gdzie oni zginęli z ludźmi, z którymi których ukrywali i nigdy tego tytułu nie dostali i pewnie go nigdy nie dostaną. Więc ja chcę podkreślić, że jeżeli by Państwo się tym zainteresowali, ta liczba sprawiedliwych, możemy się cieszyć z tego, że ona jest bardzo wysoka, ale ona nie jest miarodajna.
Panie profesorze, jeszcze precyzując w takim razie, mówi pan o tym, że musi być świadectwo uratowanego, osoby, która została uratowana, ale czy świadectwo na przykład syna uratowanego albo córki, to który znaczy, mówi tak, tata rzeczywiście został uratowany.
Tak, dzisiaj to jest podstawa. Jeżeli jakaś pamięć zachowała się w domu, to oczywiście proszę państwa tak, ale my, no tak jak powiedziałem, stykamy się z tym problemem, że mamy świadectwa polskie, które powinny być brane pod uwagę, a one pod uwagę brane nie są, bo taki jest po prostu regulamin tego odznaczenia i nie mi o tym dywagować. Więc proszę Państwa, już w ostatnim wątku, ja wiem, że często jest tak, że przerzucamy się liczbami. Ilu Polaków mogło uczestniczyć w najróżniejszy sposób, przenosząc żywność do getta, ukrywając, pomagając w zdobyciu fałszywych dokumentów. Nie wiem, czy mój kolega zgodzi się z tym. Moim zdaniem nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Pojawiają się czasami w mediach liczby 1 000 000 osób. Nie wiem, na jakiej podstawie są one wyliczone, a no jesteśmy naukowcami jednak i możemy bazować na danych, które mamy, a pracujemy ze świadomością, że te dane nie będą nigdy kompletne. Więc ja zawsze, szanowni państwo, unikam, ale podkreślam, że wielu z tych ludzi, którzy zachowali się w okresie okupacji w sposób bardzo dobry, odeszło całkowicie w otchłań zapomnienia i oni na zawsze w tej otchłani pozostaną. Szkoda. I nie powinniśmy, proszę państwa, też zapominać o tym, że to było życie. I oprócz tych podstaw heroicznych, bardzo ludzkich, były też oczywiście postawy negatywne. A one też są naszym dziedzictwem, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby przypominać dobro, które może być dzisiaj dla nas wzorcem.
Czy są skazani niektórzy na otchłań zapomnienia, panie doktorze? Czy jest tak, że moglibyśmy może tworzyć jakąś listę, trudno, nawet jak nie odznaczonych przez Instytut Yad Vashem, ale polskich sprawiedliwych, polskich Polaków ratujących Żydów, taką, która będzie dużo szersza od listy Instytutu Yad Vashem?
Dzień dobry wszystkim Państwu. Dziękuję również za zaproszenie. Panie redaktorze, odpowiadając na to pytanie, powiem w ten sposób. Możemy tworzyć przerozmaite listy. Możemy tworzyć listy osób, które ratowały Żydów w miastach, listy osób, które ratowały Żydów na wsiach. Możemy dzielić te grupy ratowników pod różnymi kątami, tak? Możemy tworzyć, nie wiem, bazy, powiedzmy, rodzin, osób indywidualnych, duchownych, pod względem zawodu. Generalnie współczesna nauka daje nam takie możliwości, ogromne możliwości tworzenia różnych baz, zbiorów i tak dalej, katalogowania wszystkich tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Ale ja bym się tu jednak odniósł do kwestii, do dwóch spraw. Te kwestii liczb, a przede wszystkim zanim o kwestii liczb, to kwestii nazewnictwa. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, jak wiele my tutaj mówimy sprawiedliwi, sprawiedliwi, sprawiedliwi. Oczywiście, ale ja uważam, zresztą nie tylko ja, że termin sprawiedliwy wśród narodów świata to jest człowiek usankcjonowany, który ma glejt od pewnego instytutu, który potwierdza, że on ratował, jego rodzina ratowała Żydów. Ale czy ten, który tego glejtu nie ma, jest gorszy od tego, który ratowała, zginął za pomoc Żydom? Dlatego, proszę Państwa, wydaje mi się, że powinniśmy używać terminu ratownik. Polscy ratownicy albo polscy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, który jest pojęciem de facto szerszym niż tylko ci, którzy medal otrzymali, bo przecież mam nadzieję, że to nie popełnię błędu co do tego znaczenia, ale również współcześnie przyznaje się bardzo wysokie oznaczenie państwowe. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski to jest jedno z najwyższych odznaczeń państwowych tym osobom, Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, bo mówiąc sprawiedliwy, dokonujemy daleko idącego uproszczenia w stosunku do danych statystycznych, którymi my sami operujemy, czy my, tych danych, które my znamy. Dlaczego? No bo jeżeli powiemy sprawiedliwy wśród narodów świata i ktoś powie literalnie, to tych ludzi jest około 7 tysięcy, tak, Polaków. Ale jeżeli powiemy Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, to zakres liczbowy znacznie się powiększa, poszerza, prawda, o te osoby nieoznaczone. Więc wydaje mi się, że nie dokonujmy tego uproszczenia, ale, bo tak się po prostu skleiło, że ci, którzy ratowali, to sprawiedliwi. Nie, też ci, którzy ratowali, to też ci sprawiedliwi, tak? Ale powinniśmy mówić szerzej o Polakach ratujących Żydów, a przede wszystkim powinniśmy wprowadzić do badań naukowych na zasadzie pewnego przeciwwagi. Skoro mamy termin żydowskie strategie przetrwania w czasie II wojny światowej, uważam, że powinniśmy również wprowadzić termin polskie strategie pomocy. To z kolei nawiązuje do tego, o czym pan redaktor wspominał, czyli różnych siatek sieci pomocowych, bo jeden człowiek mógł oczywiście uratować, były takie przypadki, że jeden ratował więcej osób, ale łatwiej było jednak działać w pewnym porozumieniu. I co jeszcze ostatnie zdanie, kwestie liczb. Pan profesor Sebastian powiedział tutaj o tym milionie. Nie wiem, czy tak było, ale najczęściej podawana jest liczba około 300 tysięcy. 300 tysięcy Polaków, którzy byli zaangażowani w pomoc Żydom. To jest pewien wynik pewnego obliczenia matematycznego. No niemniej jednak zgadzam się, że nie wierzę w to, że kiedykolwiek poznamy pełne dane, taką ostateczną liczbę, bo jest to po prostu niemożliwe, bo udzielanie pomocy Żydom było działalnością konspiracyjną, tajną, nielegalną, więc siłą rzeczy świadectwa nie są tak proste i tak oczywiste, jakby nam się mogło wydawać. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę na coś innego. Ktoś powie tak, no dobrze, nawet jeżeli było to 300 tysięcy Polaków ratujących, pomagających Żydom w czasie II wojny światowej, tak? I zderzy tę liczbę z ogólną liczbę etnicznych Polaków w czasie II wojny światowej, no to mu powstanie ogromna dychotomia. Mamy 300 tysięcy i ponad 20 parę milionów etnicznych Polaków. Dlatego dużo, oczywiście z całym szacunkiem dla tych osób, które udzielały pomocy, ale uważam za równie ważne, a w niektórych przypadkach dużo ważniejsze jest odpowiedź na pytanie, dlaczego było tak, jak było. To znaczy, dlaczego te liczby tak się kształtują. To znaczy, powinniśmy zwracać uwagę na warunki, okoliczności bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa materialnego, osób ratujących i pod tym kątem dopiero oceniać ludzkie postawy w czasie II wojny światowej, i samemu również próbować wczuć się w tę sytuację, w której ci ludzie się znajdowali i odpowiedzieć sobie na podstawowe i fundamentalne pytanie, a jak ja w takich warunkach bym się zachował i czy wolno mi tych ludzi tak kategorycznie oceniać? Bo jest to, uważam, kluczowe pytanie. Dziękuję.
Tylko jeszcze może tytułem tego, co pan doktor powiedział, uzupełnienia, że przecież a propos postawy, ktoś by powiedział bierności, ale czy ktoś, kto wiedział na przykład, że w tym domu, w tym mieszkaniu albo w tym gospodarstwie ukrywają się Żydzi, tylko tyle, że wiedział i nie denuncjował, Czyli można powiedzieć z pewnej perspektywy, on nie uczestniczył w tym łańcuchu pomocowym, zachował się biernie, ale już sama wiedza, którą on miał i nie przekazywał, też już go stawiała pod prawodawstwem niemieckim, czyli tak naprawdę jemu też groziła kara śmierci.
No więc właśnie.
Są różne też kategorie, oczywiście. Prawda, tego typu.
Jedno zdanie tylko powiem, bo nie wiem, czy będziemy o tym mówić, czy będą takie pytania. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywiście to o czym pan redaktor mówił, kwestia kary śmierci, czy penalizowania pomocy, karania za pomoc, no miała istotny wpływ na motywację i ja bym tutaj już w tym momencie, proszę Państwa, bo staram się i w swoich wystąpieniach i publikacjach zwracać uwagę na ten termin bierność. Bardzo często spotykają się Państwo z takim terminem w prasie, w telewizji, w różnych programach telewizyjnych, gdziekolwiek medialnie do Państwa to dociera na pewno. Nie wierzę w to, że Państwo się z takim terminem nie spotkaliście. Termin bierności. Pytanie jest teraz takie. Termin bierność, zaniechanie, obojętność, no, nasuwa nam konotacje negatywne. Jestem wobec jakiegoś bierny, wobec pewnego zjawiska. Ale czy biernym, obojętnym może być człowiek postawiony przed pytaniem: pomagam i tracę życie, czy nie pomagam i przeżywam? Odpowiedzcie sobie Państwo sami.
Ja mam pytanie, bo tutaj pan wspomniał o Polakach ratujących Żydów w grupie. To w 2021 roku Instytut Yad Vashem oświadczył, że polski dyplomata Aleksander Ładoś, inicjator grupy berneńskiej, która w czasie wojny uratowała od 8 do 10 tysięcy Żydów, przyznając im fałszywe paszporty, że pan Ładoś nie otrzyma tytułu sprawiedliwego wśród narodów świata. I czy mogą panowie wytłumaczyć, dlaczego nawet w obliczu tak obszernego materiału dowodowego i świadectw jego współpracowników nie otrzymał on tego tytułu? Skąd taka decyzja Instytutu?
No, odpowiedź na to pytanie już padła tak naprawdę, ale ja zanim wrócę do tego wątku, pozwolę odnieść się, bo no, jesteśmy panelistami, powinniśmy się kłócić. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o to pytanie, o którym wspomniał mój szanowny przedmówca, jak ja bym się zachował? Ja na to zwróciłem uwagę, bo ja kiedyś takie pytanie często zadawałem. I moi koledzy skrzyczeli na mnie strasznie, także koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej, że to jest jakiś absurd, że to jest pytanie, na które nie można udzielić jakiejś racjonalnej odpowiedzi, bo jesteśmy ludźmi o zupełnie innej mentalności, o zupełnie innej wiedzy o świecie. Wiemy, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Nasi antenaci nie wiedzieli. Ale proszę Państwa, ja czasami to pytanie sobie zadawałem i powiem Państwu szczerze, mam taką obserwację, kiedy byłem po studiach zaraz i tak dalej, to moja odpowiedź była oczywista. Jasne. Ktoś puka do domu, ja otwieram drzwi, mówię wchodź. Natomiast później, kiedy założyłem rodzinę, kiedy miałem dzieci, w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że to nie jest takie proste. Że gdyby taka sytuacja miała miejsce, byłby to dla mnie bardzo poważny dylemat. I wiedząc o tym, że moja żona, moi synowie mogą zginąć, zastanowiłbym się nad tym bardzo głęboko, nad tym, że nie odpowiadam tylko za siebie. Ale to są zupełnie takie, proszę Państwa, umysłowe zabawy, które nie mają, tak jak powiedziałem, żadnego przełożenia, chociaż nic nie szkodzi, żeby takie pytanie sobie zadać. I drugi wątek w nawiązaniu do tego, co powiedział pan redaktor do tego pytania. Proszę Państwa, ja jestem przeciwnikiem tego, wiedział, ale nie powiedział. Przepraszam, jeżeli mój sąsiad był członkiem Armii Krajowej i wiedziałem o tym, że na przykład ma w domu pistolet i nie powiedziałem o tym nigdy, to czyni mnie członkiem Armii Krajowej? No nie. Czy czyni mnie to członkiem konspiracji? Mówimy tutaj o pewnej postawie obywatelskiej, pewnym patriotyzmie i pewnej dozie przyzwoitości, o wychowaniu obywatelskim. I dobrze się działo, że wiele osób, bo to też widać w relacjach, mających tego typu, tego rodzaju świadomość, taką postawę prezentowało. Natomiast wracając do postawionego pytania, oczywiście grupa Ładosia, bo tak się o tym mówi i pisze, to jest pewien ewenement. Grupa polskich dyplomatów mających dostęp do, no żeby tutaj nie opowiadać zbyt długo i przesadnie, mających możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających obywatelstwo różnych państw, które były w okresie okupacji neutralne albo chociażby w początku wojny neutralne, jak na przykład Paragwaj. I mając, proszę państwa, tego rodzaju dokumenty, że jest się obywatelem, jest się osobą narodowości żydowskiej, ale, proszę państwa, obywatelem państwa neutralnego wobec III Rzeszy, istniała szansa na wyjazd i ocalenie życia.
Czy jakiekolwiek inne państwo wydawało takie fałszywe paszporty?
Tak, państwo latynoamerykańskie, mamy bardzo piękny przykład konsula Japonii w Warszawie, więc proszę państwa, była to ścieżka bardzo ciekawa. Znamy listę osób, które takie dokumenty otrzymały. I losy większości z nich okazały się tragicznie. Mamy tutaj taką sprawę hotelu polskiego, więc nie chcemy tutaj państwa bombardować przesadną ilością informacji, ale trudno mi znać mechanizm, o którym pan wspomniał. Natomiast to też, proszę państwa, łatwo jest powiedzieć, no, siedział człowiek w gabinecie, miał immunitet dyplomatyczny tak naprawdę, no i co? Wziął pióro, podpisał i przybił pieczątkę. Czy to jest pomoc? No oczywiście, że to jest pomoc. Ratująca życie i dająca jakąś ścieżkę jego ocalenia. Ale podobnie można by było powiedzieć, no co to był za problem? Wziął bochenek chleba, podszedł pod druty czy mur getta i ten chleb przerzucił. No co to jest za pomoc? Dwie osoby się tym najadły. Ale ja, proszę państwa, uważam, że jest to pomoc cenna. My możemy, proszę państwa, mówić o wielu takich przykładach, które no, mogą wydawać nam się niesprawiedliwe, ale wydaje mi się, że tutaj polityka Instytutu Yad Vashem, właściwie Rady, która nadaje ten medal działającej przy tej instytucie, jest bardzo taka konsekwentna, rygorystyczna, o właśnie, to jest to odpowiednie słowo. I no cóż, my w tej Radzie nie zasiadamy, trudno nam dywagować. Dzieje się tak, jak się dzieje. Chociaż, proszę państwa, ten przełom, jakim było nadanie tytułu sprawiedliwych właśnie rodzinie Ulmów czy rodzinie Baranków wcześniej, to są takie jaskółki, które pokazują, że ta wiosna, że tak powiem metaforycznie, może kiedyś w przyszłości nadejść.
Krótko, tak jeszcze pan doktor, później Marcin.
Też jeszcze kwestia liczb, bo pan redaktor, nie wspomnieliśmy o tym, pan redaktor pytał o to, ilu Żydów zostało ratowanych dzięki polskiej pomocy. Więc proszę państwa, to jest jak z badaniem sprawiedliwych, czy Polaków ratujących przede wszystkim. Trzymam się konsekwencji jednego terminu. My dokładnie nie wiemy, jakie to są liczby. Z bardzo prostego powodu, ponieważ kiedy wojna się kończyła, czy zakończyła, II wojna światowa, no generalnie ziemie polskie były jednym wielkim obszarem pewnego chaosu, przemieszczeń, przesiedleń, deportacji, powrotów z deportacji. Ogromne masy ludzkie się przemieszczały, nie wszyscy się rejestrowali. Część Żydów po prostu od razu wyjeżdżała gdzieś w inne strony. Część w ogóle tych, którzy zostali uratowani tutaj, dostali się ewentualnie w jakikolwiek inny sposób za granicę, też tego faktu nie potwierdzała, że została uratowana tutaj na ziemiach polskich. Więc proszę państwa, nie wiemy dokładnie, jakie to były liczby. Natomiast widoczna jest pewna tendencja. O ile jeszcze parę dekad temu, w latach 70. te dane podawano bardzo wysokie, mówiło się o około 100 tysiącach nawet Żydów uratowanych dzięki Polakom, czy ponad, Obecnie te dane się zmniejszają, czy powiedzmy badacze są skłonni tych liczb, nie potwierdzają tych liczb, zmniejszają. Między innymi chociażby profesor Grzegorz Berendt przedstawiał, że może to być około 40, może 50 tysięcy, a są jeszcze dane statystyczne mówiące nawet o kilkunastu do 30 tysięcy. To Stankowski i Weiser takie liczby podając, więc tego dokładnie nie wiemy. I natomiast ja bym się jednak trzymał tej wersji, odpowiadając czy polemizując z profesorem Sebastianem, że warto stawiać takie prowokacyjne pytania, ponieważ one nam pewną rzecz uzmysławiają. Kiedy na przykład słyszymy, kiedy ostatnio słyszałem w jednym taki pewien wywiad, przekaz informacyjny, że ten, kto nie pomagał, też de facto przyzwalał na przemoc, no uważam, że to też jest, że tak powiem, błędny kierunek rozumowania o II wojnie światowej.
Do tego zmierzało moje stwierdzenie, że też trzeba różnicować, bo ja oczywiście, panie profesorze, absolutnie nie stawiam tak, że ktoś nie zadenuncjował a propos kogoś innego z Armii Krajowej, to był członkiem Armii Krajowej. Ale tuż teraz Marcin.
No więc ja jestem ciekaw, jaka była tendencja pomocy Żydom, w sensie na którym etapie wojny uratowano ich najwięcej, na którym etapie wojny najmniej i od czego to zależało, czy miała na to wpływ początkowa mniejsza liczba restrykcji, bo pamiętajmy, że obwieszczenie Hansa Franka o karze śmierci za pomoc Żydom zostało wydane dopiero w 1941 roku. A jaki wpływ na skalę pomocy Żydom miały struktury kościelne i organizacje podziemne takie jak Żegota, które oformowały się dopiero w późniejszym okresie okupacji?
Tak, jesteśmy w takim modelu, że ja coś mówię, Tomasz dodaje. To znaczy, od czego by tu zacząć? Te 5 lat to był okres bardzo dynamiczny. I los Żydów, który od początku okupacji był bardzo zły i bardzo tragiczny, i formy pomocy Polaków ewoluowały. Nie bombardując państwa datami, co tak naprawdę się stało. Mamy ten pierwszy okres po wejściu Niemców, gdzie mamy indywidualne szykany, pobicia, a później ten cały system niemieckiego prawodawstwa. Ja tutaj będę mówił o generalnym gubernatorstwie przede wszystkim, który spycha osoby narodowości żydowskiej w otchłań nędzy. Więc Żyd musi, czy Żydówka musi nosić na ramieniu, na odzieży wierzchniej opaskę z gwiazdą Dawida. Nie może posiadać więcej niż 2000 złotych gotówki. Skonfiskowany jest jej majątek. Jest obowiązek pracy przymusowej. Zamknięte są sklepy, zakłady. To wszystko spycha setki tysięcy ludzi w otchłań coraz głębszej nędzy. I tak jak czyta się relacje żydowskie, czy relacje polskie z tego pierwszego okresu, ta pierwsza pomoc to jest no takie dożywianie, gdzie na przykład przychodzi sąsiad i mówi, czy nie ma pani na przykład kilo mąki do pożyczenia. Ja tą żywność daję, wiem, że ona nigdy nie zostanie oddana. Czy jakieś drobne sumy pieniędzy, czy jakieś takie gesty, które są, proszę państwa, cenne i po wielu latach zapamiętane także przez osoby narodowości żydowskiej. Na pewno takim przełomem są decyzje o utworzeniu gett, bo kiedy Niemcy nakazują, to nie jest pstryknięcie w palcem, więc to jest w różnych dystryktach generalnego gubernatorstwa proces rozłożony w czasie. Oczywiście przed osobami narodowości żydowskiej pojawia się pytanie, czy iść do getta, czy do tego getta nie iść. Jeżeli nie dać się zamknąć, jeżeli nie dać się uwięzić, to jak funkcjonować? W przypadku osób zasymilowanych, znających dobrze polską kulturę, polski język, to są te pierwsze starania o to, żeby załatwić sobie jakieś fałszywe dokumenty, fałszywą metrykę chrztu przede wszystkim, która jest podstawą do wydania dokumentów o innym charakterze. Później, kiedy te getta już funkcjonują, życie w nich pogarsza się w stopniu lawinowym, więc generalnie niektórzy używają takiego skrótu, który jest w pewnym momencie dość dziwny, że w wielu miejscowościach ludność polska żywiła getta. To tak nieładnie brzmi, ale chodzi tutaj o to, że faktycznie był prowadzony handel z dzielnicą zamkniętą. Wielu mieszkańców wykradało się nocami, kupowało żywność u Polaków, czy dostawało ją u Polaków. Była też pomoc indywidualna, gdzie ktoś starał się w tym getcie znaleźć swoich sąsiadów z zapłotu, z jednego domu, z jednej klatki schodowej i próbować im pomóc. Później wreszcie, kiedy, proszę państwa, wszyscy już zdają sobie sprawę, to też jest bardzo ważne. My, szanowni państwo, mamy świadomość tego, co się stało w okresie II wojny światowej. Wiemy, czym był Holokaust. Natomiast powiedzenie w 1940 roku, że Niemcy będą wywozić tysiące Żydów do obozów i tam mordować ich przy pomocy spalin, gdybym ja coś takiego powiedział, to mój rozmówca postukałby się w głowę. Tak.
Niektórzy nie wierzyli w to, nie wierzono uciekinierom z obozów.
Tak, wcześniej nic, proszę państwa, takiego się nie wydarzyło, więc jeżeli dochodzi do ucieczki, to te ucieczki, proszę państwa, są bardzo różne. Można udawać Polaka, chrześcijanina, żyć tutaj, posługując się fałszywymi dokumentami. Można ukrywać się w lesie, można prosić o przechowanie w piwnicy, na strychu, w domu zaprzyjaźnionych Polaków, albo zaprzyjaźnionych, albo oferując im za to wynagrodzenie. Więc wydaje mi się, że ta pomoc przybiera największą skalę wtedy, kiedy najwięcej osób narodowości żydowskiej tej pomocy szuka, czyli tak naprawdę po rozpoczęciu akcji Reinhardt. Natomiast ta dynamika to też jest taki proces, który byłby warty uwagi.
To, że padło więcej pytań, to teraz od razu padnie kolejne pytanie. Tak. Bo pytań jest tutaj sporo, współprowadzący mają, więc kolejne pytanie.
Ja mam pytanie, bo wcześniej wspomniał pan o zbrodni w Ciepielowie, no, która jest klarownym, lecz jednocześnie mało znanym przykładem działalności zbrodniczej Niemców w okupowanej Polsce. Niemieccy żandarmi otoczyli miejscowość i następnie wymordowali większość jej mieszkańców w zemście za pomoc ukrywającym się w pobliskim lesie Żydom, którzy również zostali pozbawieni życia, tak? I czy taka zbrodnia często znajdowała swoją analogię w innych częściach Europy, czy jednak tak daleko posuniętych represji dotykających nie konkretnych osób, a całych miejscowości nie doświadczył żaden inny naród?
Jestem tym pytaniem zaskoczony, gdyż nie wiem, jakie jest źródło pańskich informacji na temat tych wydarzeń.
No, różnie. Między
innymi. Więc właśnie, proszę państwa, to co bardzo dobrze się stało, że pan to pytanie zadał, bo to jest pewien przykład, nie chcę tego nazwać dezinformacją, ale proszę państwa, te wydarzenia tak nie wyglądały. Mamy tutaj w grudniu i styczniu 1942 roku i w styczniu roku 1943 niemiecką akcję pacyfikacyjną w gminie Ciepielów, niedaleko Radomia, która obejmuje kilkanaście miejscowości. Właśnie Ciepielów Stary, Rekówkę, Boiska. I tam według tego samego modelu Niemcy, moim zdaniem, mordują za pomoc udzielaną Żydom 71 osób. Wyobraźmy sobie, proszę państwa, nie wiem ile osób jest na sali, 71 osób w większości całych rodzin, mężczyzn, kobiet, dzieci, więc to są faktycznie takie wydarzenia, moim zdaniem, bez precedensu i można, proszę państwa, ubolewać, że tak mało, jak to mój przedmówca powiedział, o nich słyszano. My mamy, proszę państwa, tutaj zaraz oddam mikrofon, bo Tomasz będzie wiedział o tym więcej jako osoba zajmująca się pacyfikacjami. Mamy takie sytuacje przecież, że wieś jest otoczona i tak naprawdę przeszukiwana także pod kątem osób obcych, ukrywanych Żydów, również broni, ale ten motyw niemieckich represji w związku z tym, że w danej miejscowości Żydzi mogą przebywać, on jest tutaj taki dość częsty, jak sądzę.
Tak, bo proszę państwa, to jest oczywista sprawa jest taka, że Rzeczywiście padają tutaj bardzo szerokie pytania, na które trzeba by było odpowiadać godzinami, a wiem, że mamy czas dość mocno ograniczony, żeby dobrze odpowiedzieć na konkretne pytania, no trzeba by było, proszę Państwa, no, zrobić, jak to się fajnie mówi, background do każdego tego pytania, żeby nasze odpowiedzi były jasne, klarowne i zrozumiałe przez Państwa, o co nam właściwie chodzi. Wracając do tej kwestii wiedział, nie powiedział, muszę to skomentować, proszę Państwa, nie znam takiego przypadku, żeby było takie rozporządzenie wydane niemieckie w stosunku na przykład do członków, jak to Niemcy wtedy mówili, czy podziemia, czy tego ruchu powstańczego. Natomiast co do Żydów, co do ukrywania Żydów, były konkretne zarządzenia niemieckie z listopada 1942 roku, które wprowadzały karę śmierci dla każdego, kto wiedział o tym, że dany Żyd przebywa w danej miejscowości i o tym fakcie nie poinformuje. W dystrykcie lubelskim wprowadzono zarządzenie, tamtejszy gubernator wprowadził zarządzenie, gdzie chłopi musieli, sołtysi, podpisywać imiennie takie oświadczenie, że w mojej gminie, w mojej wsi nie przebywa żaden Żyd. I się podpisywali pod tym. Proszę sobie dopowiedzieć, co się stało w sytuacji, gdzie ten Żyd w tej miejscowości przebywał i został odnaleziony. Jakie było, że tak powiem teraz, jaka była sytuacja prawna, bo Niemcy mieli jakiegoś hopla na punkcie prawa okupacyjnego, jego stosowania w czasie II wojny światowej. Jaka była sytuacja prawa i realna tego sołtysa? Odpowiadając na pytania dotyczące Ciepielowa i przeszukiwań, proszę Państwa, to było zjawisko powszechne. Jest fałszem, podkreślam, jest fałszem historycznym przekaz, który Państwo, z którym mogą się spotkać, a mianowicie o tym, że Niemców na wsiach nie było, albo że ich zakres działalności nie był duży. Proszę Państwa, był przeogromny. Natomiast skala terroru nie polega na tym, czy jego natężenie, to zjawisko terroru, nie polega na tym, że na każdym rogu ulicy stał jakiś żandarm czy Niemiec umundurowany bądź nieumundurowany, żeby jego władza była realna. Czy dzisiaj na każdym rogu w Warszawie stoi jakiś policjant i mówi nam, jak mamy się poruszać po ulicach? Nie. Bo wszyscy wiemy, że przejazd na czerwonym świetle na przykład jest mandatem karnym, tak? Nikt tego nie robi, bo nie to, że to jest niebezpieczeństwo, to można dostać mandat. Nikt tego nie robi. I proszę Państwa, terror niemiecki polegał, tak jak w Ciepielowie, wystarczyło, czy w okolicach, wystarczyło, proszę Państwa, jak spowodować, ponieważ Niemcy, przystępując do akcji eksterminacyjnej, do akcji Reinhardt, prowadzenie kary śmierci za pomoc Żydom było pewnym wstępem do tego, do dezantagonizowania, dezintegracji i odsunięcia z ich perspektywy dużej realnie pomocy, jaką Polacy udzielali Żydom, aby tej pomocy, czy to materialnej, handlowej, opłacanej, finansowej, ale też humanitarnej, altruistycznej, żeby ją przerwać. I w tym celu wydawali specjalne zarządzenia, między innymi zarządzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku o karze śmierci dla Polaków, którzy udzielają Żydom kryjówki. Rok później dopiero wprowadzono zarządzenie, że pomocą było wszystko, wszystko. Nawet jeżeli ktoś chciał zarobić na tym procederze, sprzedać za gigantyczne pieniądze bochenek chleba, to też w świetle prawa podlegał karze śmierci, aczkolwiek mógł liczyć na jakiś tam proces, bo to jest skomplikowane zagadnienie, kiedy ten człowiek się dostał w ręce niemieckie. I jeszcze jedna kwestia odnośnie karania i kwestii natężenia zjawiska, karania za pomoc i zjawiska pomocy. Otóż, proszę Państwa, badania naukowe wskazują jednoznacznie, że wprowadzenie kary śmierci miało istotny wpływ na hamowanie pomocy, czy hamowanie wymiany handlowej. Powiem Państwu tak, że na przykład zdarzało się tak, że mamy nawet wskazówki co do konkretnych miejscowości, które handlowały z gettem, czy przekazywały żywność do get. Natomiast zmiana, i to już jest ostatnie dwa zdania, zmiana gwałtowna w pewnych postawach czy relacjach między gettem a tak zwaną stroną aryjską, bo Niemcy mianowali wszystkich Polaków Aryjczykami, że dopiero stosowanie kary śmierci gwałtownie zahamowało tę kwestię pomocową, kiedy się okazywało, że Niemcy nie zamierzają, że tak powiem, żartować z tych własnych zarządzeń, ale zamierzają je wcielać w życie. I wracamy teraz do terroru. Wystarczyło, że w Ciepielowie zamordowali kilka rodzin, spalili chałupy tych ludzi i zrobili tak jeszcze w paru miejscowościach i na wszystkich wokół padał taki strach w kwestii pomocowych, to po prostu o co im chodziło. Niemcy byli gotowi, jak w okolicach Dębicy, spalić całą wieś po to tylko, żeby wywołać falę zagrożenia, falę strachu i falę, bądź co bądź, jakby to nie określało, pewnej niechęci wobec kwestii pomocowych. Źródła polskie, źródła żydowskie jednoznacznie wskazują, że rok 42 jest rokiem właśnie przełomowym, kiedy Niemcy zaczynają stosować masowo kary śmierci za pomoc Żydom. I kończąc, pamiętajmy również o tym, bo tu padały takie sformułowania dotyczące kwestii przekazywania żywności i tak dalej. Od 1 września 1939 roku, może nie, ale od 1 listopada 1939 roku Niemcy prowadzili stopniowo eksterminację Żydów, ale prowadzili również masową grabież ekonomiczną Polaków. To nie jest tak, że Polacy mogli przekazywali tą żywność na zasadzie takiego powiedzenia: zbywa mi, to mu dam, to mu sprzedam. Nie. Żywność nawet na wsiach była towarem deficytowym. Żywności się nie kupowało, żywność się zdobywało. O tym będziemy mówić w części kolejnej, więc kiedy mówimy o tych kwestiach, pamiętajmy również o tym, czy ja sam mam warunki materialne do tego, żeby drugiemu człowiekowi realnie pomóc. To się niczym nie różni od sytuacji współczesnej.
Marcin?
No właśnie, jestem ciekaw, jak udawało się zdobywać takie podstawowe środki do życia, jakim były leki, wodę, jedzenie, w czasach, w których jedzenia generalnie brakło, i też jak udawało się pomagającym omijać te wszystkie restrykcje wprowadzone w Generalnym Gubernatorstwie, zważywszy też na to, że Gestapo nieustannie wykrywało pomagających Żydów i dysponowało również rozbudowaną siatką agentów i konfidentów.
Tak. Szanowni Państwo, więc tak, oczywiście z dostępem do wody, bo tutaj to pytanie padło, problemu nie było, chociaż oczywiście mieliśmy takie getta, w których na przykład kilka tysięcy osób mogło korzystać tylko z jednej studni, albo też z wody z rzeki, która gdzieś tam przepływała obok, ale na to Polacy nie mieli wpływu. Podstawą, szanowni państwo, było żywność i to ta najprostsza i najbardziej kaloryczna, czyli ziemniaki, zboże, mąka. Od początków okupacji ludność okupowana, ludność polska, żydowska, w ogóle cała ludność Generalnego Gubernatorstwa i nie tylko, objęta była przydziałami kartkowymi. Czyli tak jak w latach 80., 90., każdy z państwa dostawał kawałek kartki wydrukowanej i tam było zaznaczone, co można na podstawie tej kartki kupić. Nie dostać, ale kupić. Mówi się, że w przypadku ludności polskiej te normy były głodowe, zwłaszcza jeżeli ktoś pracował fizycznie. Natomiast w przypadku Żydów różne są obliczenia, że dzienny przydział żywności to było 300 kalorii, 400 kalorii, więc właściwie człowiek, który miał tam jeszcze jakieś pieniądze, miał jakieś źródła dochodów i nawet był w stanie te kartki wykupić, nie miał szans na przeżycie. Dlatego też, no cóż, proszę państwa, trzeba było kombinować i starać się. Mieliśmy, tak jak i w latach 80., bardzo silnie rozbudowany czarny rynek i tej żywności, mięsa, zboża, na tym rynku było dość dużo, chociaż Niemcy zwalczali zwalczali handel czarnorynkowy, handel nielegalny. Więc proszę Państwa, my mamy i w przypadku wielu Polaków w początku okupacji, i w przypadku wielu Żydów sytuację, że po to, żeby kupić żywność, sprzedaje się te rzeczy, które mamy, a które są, no mają jakąś wartość. Rozglądamy się po domu i wtedy, no czego nam zbywa, bez czego możemy się obejść. To jest czasami pianino, to jest czasami adapter, czasami to jest jakaś kurtka, czasami to jest płaszcz, czasami to jest pierścionek albo kolczyki, których nie nosimy, które leżą w szufladzie. Czasami jest to zegarek, więc ta wyprzedaż różnych, proszę Państwa, rzeczy jest tutaj zakrojona na bardzo szeroką skalę i niektóre osoby obracające tymi ruchomościami bardzo korzystają na tym pod względem ekonomicznym. To, co, proszę Państwa, dzieje się chociażby w takich miastach jak Warszawa. Kiedyś było takie pojęcie walka ekonomiczna narodu polskiego w czasie II wojny światowej. To jest, proszę Państwa, niezwykłe, jak popatrzymy, jak nasi antenaci byli w stanie przeżyć, jak byli w stanie kombinować, jak byli w stanie walczyć o tą żywność. I oczywiście w przypadku Żydów, nawet jeszcze w okresie, już w okresie istnienia get, ta żywność jest początkowo sprzedawana. Natomiast przychodzi taki moment, że te zasoby materialne są zastopowane. I to jest to, o czym mówił Tomasz i może wróci do tego wątku. To jest, proszę Państwa, wielki heroizm, a takie przypadki są liczne. Jak to kiedyś mówiono, odjąć od ust nie tylko sobie, ale swoim bliskim, i podarować komuś chociażby 2 kilogramy ziemniaków, kilogram mąki, bochenek chleba. Ten wątek już się pojawił, proszę Państwa. To nie jest tak, że ja mam 100 kilo ziemniaków i komuś daję 2 i to jest niby wielka pomoc. Problem polega na tym, że ja mam 4 kilo ziemniaków na przykład. Nie mam 10 bochenków chleba i udaję miłosiernego, że komuś oddam 1. Nie, mam bochenki 2 lub 3 i to, że oddaję, dzieje się to kosztem, że tak to powiem nieładnie, moich bliskich. I to są te postawy wynikające i z patriotyzmu, ale i to, co pan powiedział, z nauki chrześcijańskiej i o tych postawach. Zobaczcie państwo, to są drobne gesty. Drobne gesty często, ale warto o nich pamiętać i warto je utrwalać.
To nawet dzisiaj można sobie wyobrazić, gdybyśmy w warunkach wolności mieli rodzinę 4-osobową i ta rodzina przyjmuje na przykład 2 rodzinę 4-osobową. O ile wzrastają koszty utrzymania w warunkach wolności, a inaczej w sytuacji okupacji, reglamentowanej żywności, żywności ograniczonej, jeszcze rejestrowanej, bo przecież żywność była rejestrowana.
No więc właśnie, chodzi o to, proszę Państwa, że, bo to system kartkowy, żeby wyjaśnić to bardzo, bardzo prosty sposób. Żydzi nie podlegali po akcji Reinhardt, po 1942 roku, czyli w tej sytuacji, kiedy najbardziej ci, którzy próbowali się ratować, potrzebowali tej pomocy, ukrywając się albo będąc ukrywanymi przez Polaków, nie otrzymywali żadnych przydziałów kartkowych, bo ich po prostu według niemieckiego prawa miało już nie być, ich nie było, tak? Więc każda osoba polegała na tym, która nie podawała się za Polaka, nie ukrywała się na tak zwanych aryjskich papierach, nie miała tych przydziałów, więc cały wysiłek spadał na tą na utrzymania, wyżywienia tej osoby, spadał na tą polską rodzinę. Więc to też musimy zwrócić uwagę na to, jak byśmy też te kwestie materialne oceniali i tego tak zwanego dokładania się do pomocy, że pomoc była współfinansowana, współopłacana. Przyszywa się do tego taką łatkę negatywną, ale zawsze warto wniknąć w jądro problemu, czy to aby na pewno jest tak, że to było wszystko nacechowane zaraz negatywnie rządzą zysku i tak dalej.
Bo tu chyba, panie doktorze, chyba trzeba rozróżnić to, co spotykamy się z zarzutem pomoc za pieniądze. Czym innym jest pomoc za pieniądze, a czym innym jest kiedy rodzina żydowska mająca jeszcze jakieś zasoby współfinansuje gospodarstwo domowe w warunkach okupacji.
No więc właśnie, no sami Żydzi, proszę Państwa, to nie jest nic odkrywczego, ale sami Żydzi, którzy próbowali się ratować, mieli tego świadomość i dla nich to była normalna sytuacja, że ktoś wziął jakąś kwotę na zakup żywności, bądź na jakiekolwiek inne lekarstwa, czy coś, co, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby przetrwać. To dla tych ludzi nie stanowiło to żadnego problemu. Nawet dogadywano się, prawda, że za coś, za to jest taka stawka, za to taka, no, ponieważ wszyscy rozumieli, jaka jest, wszyscy rozumieli, jaka jest sytuacja. Ostatnie zdanie z żywnością. Żeby Państwu uświadomić, na czym polegał problem z żywnością, z rzeczą, którą dla nas jest niewyobrażalna, powiem Państwu tak. W 1941 roku, a zwłaszcza w 1942 roku, władze dystryktu radomskiego wprowadziły karę śmierci dla nieuzasadnione przebywanie w polu w czasie żniw. Siły niemieckie miały obowiązek strzelania do każdego, kto chodził po polnych drogach. Zjawisko kradzieży, tak, proszę Państwa, kradzieży snopków z pola, kradzieży żywności, warzyw, owoców, było notoryczne. Wprowadzono instytucję tak zwanego pomocniczego polowego, czyli takiej młodzieży w waszym wieku, państwa wieku, którzy mieli dniem i nocą pilnować tych pól, żeby nikt tych zbiorów nie niszczył, żeby nikt ich nie kradł. Taka była, proszę Państwa, rzeczywistość tamtego czasu, więc no, ta żywność stanowiła ogromne wyzwanie, ogromne o cenach żywności w drugiej części powiem.
To teraz szybko sprawdźmy, kto z Państwa chciałby zadać pytanie naszym gościom, naszym ekspertom. Jest tam, dobrze, ja podejdę z mikrofonem.
Dzień dobry, jestem z 70. Liceum Ogólnokształcącego imienia Aleksandra Kamińskiego. Ja mam takie pytanie odnośnie wcześniejszej wypowiedzi pana doktora. Coraz częściej słyszymy ze strony zarówno izraelskiej, jak ze strony niemieckiej różne oskarżenia w stosunku do nas jako Polaków. W stosunku takim, że w znaczeniu takim, że my jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust. I ja mam takie pytanie, jakie te oskarżenia mają podstawy? Jakie mają argumenty ci ludzie, którzy mówią, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust?
Powalczymy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to pytanie. Jest oczywiście bardzo ciekawe, więc to jest pytanie fundamentalne, które pojawia się w przestrzeni publicznej i kwestia odpowiedzi, polska odpowiedzialność za Holokaust. Holokaust, proszę Państwa, ustalmy pewne fakty, co do których wszyscy się zgodzą. Otóż Holokaust to nie jest tak, jak teraz ostatnio czytałem w publikacjach niemieckich historyków, projekt transeuropejski. Nie. To jest nieprawda. Holokaust jest to zbrodnia przeprowadzona na narodzie żydowskim, wymyślona, zorganizowana przez państwo niemieckie, konkretnie przez III Rzeszę Niemiecką, która na różnych etapach swojej realizacji zachęcała bądź zmuszała niektórych ludzi do tego, żeby w tym wydarzeniu, w tej zbrodni brali udział. Jeżeli popatrzymy, odnosząc to do kwestii już stricte polskich, wszystko, co działo się pod okupacją, decydujące znaczenie miało niemieckie ustawodawstwo, żeby zrozumieć pewne motywacje i wory ludzkie, miało niemieckie ustawodawstwo, presja niemiecka, przymus i niemiecka organizacja procesu Holokaustu. Zwróćmy uwagę chociażby na tą kwestię na przykład udziału policji granatowej bo możemy mówić o pewnych elementach, odpowiadając na to pytanie, które można by, że tak powiem, w cudzysłowie podczepić pod to pytanie, o którym pan wspomina, czyli na przykład policji granatowej. Otóż mocą niemieckich rozporządzeń, zarządzeń, przymusu powstała w 1939 roku formacja policyjna, Polnische Polizei in Generalgouvernement, czyli Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie, i tam jeden z punktów mówił o tym, że kara śmierci grozi temu funkcjonariuszowi tej policji, który nie wykona rozkazu niemieckiego przełożonego. O tym, że nie wykona rozkazu polskiego przełożonego, kara śmierci już nie występowała. To jednoznacznie wskazywało, czyje rozkazy ta formacja miała wykonywać. I teraz tak. Policja granatowa, która była skierowana między innymi do tego, że na polecenie niemieckie, pod komendą niemiecką, brała udział w akcjach deportacyjnych, tak? W akcjach wysiedleńczych. Zdarzali się w tej grupie niektórzy policjanci o charakterze zbrodniczym, antysemickim, którzy również, krótko mówiąc, strzelali do Żydów, czyli ich mordowali. Ale jest to niewielki odsetek tych wszystkich, którzy w tych akcjach przymusowo brali udział. To jest kwestia pierwsza. Po drugie, mają państwo, spotykamy takie oskarżenia o denuncjowaniu Żydów na wsi przez Polaków. Żeby zrozumieć w ogóle motywację tych ludzi, sytuację, w której się oni znaleźli, wspomniałem o sołtysach z dystryktu lubelskiego. Postawmy się w roli tego sołtysa. Ci, którzy wysuwają takie oskarżenia, niech się postawią w jego roli, w jego sytuacji. W mojej wsi nie przebywa żaden Żyd. Proszę państwa, istniał obowiązek, to jest w ogóle fałszywa narracja, ponieważ ona jest ta o współsprawstwie, jest fałszywą narracją, ponieważ ona jest bezkontekstowa. Ona pomija niemieckie zarządzenia. Coś, co robimy pod przymusem w sytuacji zagrożenia, nie chcę powiedzieć, że nas usprawiedliwia, bo nie o to chodzi, ale zupełnie inaczej stawia to, do czego jesteśmy zmuszeni, tak? Czyli naszą rolę w ogólnej sytuacji. Do konkretnego przykładu. Kiedy na wsiach są pod groźbą kary śmierci zarządzenia mówiące o tym, że Żydów ukrywających się należy wydawać, denuncjować, że grozi za to kara śmierci. A więc motywacja denuncjacji ze strachu mogły być, tak? Że nikt nie chciał ginąć, tak? W takiej sytuacji. Powiem państwu, pewien historyk, czy autor prac o historii, opisał pewien przykład, że do kobiety, Polki, która ukrywa dziecko żydowskie, przychodzi człowiek i mówi, że ma to dziecko zarejestrować. O co chodzi? Każda osoba w danej wsi, w danej miejscowości musiała być zarejestrowana pod rygorem surowej odpowiedzialności karnej, z karą śmierci włącznie, na przykład sołtys we wsi albo zarządca kamienicy w mieście musiał podpisać, że tam nie ma żadnych osób przebywających nielegalnie, czyli brał na siebie ryzyko, że w sytuacji, jeżeli ktoś wykryje, że mamy do czynienia z Żydem albo członkiem organizacji konspiracyjnej, na niego spada odpowiedzialność. Więc kiedy cokolwiek mówimy o okupacji, musimy mieć w tyle głowy zarządzenia niemieckie, które były stanowione i konsekwentnie wykonywane. I wracając do tej sytuacji, bo nie chcę przedłużać. I zrobił tak, ten autor prac historycznych. Opisał tego człowieka jako antysemitę, ale zrobił jedną rzecz. Wyciął z całej tej historii następujący fragment, że ten człowiek przyszedł do tej kobiety, do tej Polki, z ogłoszeniem mówiącym o tym, że kto wie o tym, że przebywa w danym domu Żyd, podlega karze śmierci. Więc proszę państwa, zanim cokolwiek, nad czymkolwiek się zastanowimy, pamiętajmy o prawie okupacyjnym, ale oczywiście byli też tacy, którzy na przykład wydawali Żydów z nienawiści, bo byli antysemitami. Tacy ludzie też byli. I w ten sposób mogę odpowiedzieć na to pytanie, że do tych akcji w większości sytuacji, powiedzmy udziałów, czy to w akcji deportacyjnej, jakiejś wysiedleńczej i tak dalej, do tego, że policja granatowa na przykład kontrolowała getto, czy tereny wokół na przykład, albo że burmistrzowie realizowali jakieś polecenia, ci ludzie byli do tego zmuszeni. To nie jest ich dobra wola, ale przymus okupacyjny. To jest zupełnie coś innego.
Jeżeli można. Tak, Tomasz mówił o historii, a tak bardziej z lotu ptaka. To znaczy, proszę Państwa, wszyscy mamy taką tendencję, nie mówię tutaj o Polakach, o każdym człowieku, do myślenia o tym, że jesteśmy wspaniali i że nasza historia też jest wspaniała. Natomiast sytuacja wygląda tak, że i w historii Polski mamy epizody wspaniałe. Mamy kwestie, o których dyskutowało się, dyskutuje się i będzie się dyskutować. Powstanie styczniowe, powstanie warszawskie. I mamy, proszę Państwa, zjawiska, które były negatywne. Każde społeczeństwo funkcjonuje według, no nie chcę powiedzieć podobnych schematów, bo nie jestem socjologiem, ale jeżeli popatrzycie dzisiaj, proszę Państwa, na wasze życie, patrzycie na to, co się dzieje w Warszawie, mamy ludzi, którzy prowadzą wolontariat, uczestniczą w zbiórkach, robią rzeczy dobre. Mamy też ludzi, którzy handlują narkotykami, napadają innych na ulicach, są związani ze środowiskiem przestępczym. Gdybym dzisiaj powiedział, że co, że Warszawa jest miastem przestępców, czy byłoby to racjonalne? Myślę, że nie. Gdybym powiedział, że dzisiaj jest Warszawa jest miastem miłosierdzia i braterstwa, też można by się było nad tym zastanawiać. Proszę Państwa, a w takim normalnym życiu, znowu mówimy o tych eksperymentach myślowych, sytuacje kryzysowe bardzo często prowadzą do eskalacji zachowań negatywnych, a czasami także, proszę Państwa, pozytywnych. Mieliśmy nie tak dawno powódź, która zrujnowała znaczną część naszego kraju i zobaczcie Państwo, oprócz tych, którzy sypali na wałach worki z piaskiem, próbowali jakoś ratować to wszystko, znaleźli się ludzie, którzy pojechali tam, żeby rabować sklepy, stacje benzynowe. Tak to wygląda, natomiast o czym ja mówię? Proszę Państwa, nie ma się co oszukiwać, że wśród naszych antenatów znaleźli się ludzie, którzy zachowali się źle, bardzo źle. W znacznej części byli sądzeni po wojnie i za to odpowiedzieli. I nie jest to żadna tajemnica. Którzy z różnych przyczyn i w różnych okolicznościach, za pieniądze czy bez pieniędzy, tych Żydów ukrywających się wydawali. Więc tutaj nie ma się co oszukiwać. Natomiast wydaje mi się, że...
Ale podlegało to też sankcjom polskiego państwa podziemnego.
Tak, natomiast oczywiście, proszę Państwa, tak zwane szmalcownictwo. Tak, natomiast tutaj, to wracając do pytania, które Pan zadał, istnieje pewna tendencja do tego, żeby spróbować wmówić, że państwo polskie w sposób niejako instytucjonalny uczestniczyło w zagładzie Żydów. Tak jak to robiło państwo słowackie, które za każdego Żyda, ponieważ nie miało własnych obozów zagłady, za każdego obywatela słowackiego narodowości żydowskiej, który został zabity, płaciło Niemcom honorarium za to, że on został zabity.
U nas jest odwrotnie, u nas instytucjonalnie państwo pomagało Żydom.
To jest próba...
Więc proszę Państwa, wszystkie... To, o czym powiedział mój przedmówca. Wszystkie negatywne okoliczności, o jakich mówimy, zaistniały w warunkach okupacji. Gdyby Niemcy nie zaatakowały Polski, tego wszystkiego by nie było. I mielibyśmy dzisiaj Polskę wielonarodowościową, z bardzo wysokim odsetkiem osób narodowości żydowskiej zapewne. To wszystko stało się z powodu tego, że wybuchła II wojna światowa. I nikt nie twierdzi, że to Polska zaatakowała kogoś. My jesteśmy, proszę Państwa, ofiarami i to jest tutaj bardzo ważne. Drugą tendencją jest chęć pokazania, że antysemityzm był zjawiskiem powszechnym. Ja o tym nie będę dyskutował, natomiast proszę Państwa, jeżeli słucham, że słucham wypowiedzi i doniesień prasowych, o tym, że z rąk Niemców zginęło 10% Żydów. Coś takiego się pojawiło ostatnio, nie wiem na ile jest to prawda, taki komentarz. To proszę państwa, jest to niepoważne. Ale to, o czym mówimy, i to będzie już ostatnie zdanie, pokazuje ten wątek, który poruszaliśmy, wątek ten, jak silnie historia jest obecna w naszym życiu. Wczoraj albo przedwczoraj Amerykanie udostępnili 8,5 miliona arkuszy ewidencyjnych członków partii nazistowskiej, które zabrali z Niemiec po wojnie. Zeskanowali i wrzucili do internetu. Obrężenie serwerów jest takie, że te serwery padają, bo każdy chce zobaczyć, kim był jego dziadek, pradziadek, babka, prababka. To pokazuje, proszę państwa, że ta historia jest wiecznie żywa i to, co wydarzyło się 80 lat temu, ono wpływa, a po ujawnieniu tych dokumentów wpłynie jeszcze bardziej na rzeczywistość. Jeżeli okaże się, że ten, który był po wojnie szanowany, jest patronem Ugicy, ma może jakiś pomnik czy tablicę pamiątkową, poparł nazistów, a mało kto o tym wiedział. Więc zobaczcie państwo, to wszystko jest bardzo płynne i to wszystko jest dynamiczne. Natomiast nie zapominajmy nigdy o tym, co było złe, ale nie dajmy sobie wmówić tego, że istniało wyłącznie zło. Dzisiaj spotykamy się, aby mówić o tych ludziach, którzy czynili dobrze i jesteśmy im wieczną pamięć tak naprawdę.
To jeszcze jedno być może pytanie z sali, bo nasz czas się kończy. Czy ktoś z państwa jeszcze ma takie pytanie?
O, tam. Tu jest pan.
To może, tak, to może pan tam.
Dzień dobry, mam pytanie. Czemu w doczesnych czasach tak bardzo umniejsza się Polakom, jeśli chodzi o ratowanie, tak jak panowie powiedzieli, ludności żydowskiej?
Wie pan, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no, jesteśmy naukowcami, nie jesteśmy publicystami, dziennikarzami czy osobami, które są odpowiedzialne za, powiedziałbym, rozpropagowanie tego, czym my się zajmujemy, czy innymi słowy, za naszych badań, efektów naszych prac. Podzielę się z państwem taką refleksją, ponieważ tak się akurat składa, że jestem kierownikiem projektu naukowego badawczego, w którym Sebastian również bierze udział. Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1917-1990. I kiedy kilka lat temu, że tak powiem, objąłem to stanowisko i pojawił się taki pomysł, żebyśmy zajęli się na poważnie badaniem Polaków ratujących Żydów, relacjami i relacji polsko-żydowskich, ja słyszałem takie opinie, takie głosy, że w ogóle to, co my chcemy zrobić, to w ogóle jest już zrobione. Wszystko jest przebadane, wszystko jest przeanalizowane, wszystko wiadomo. Właściwie to powinniśmy zmierzać w kierunku zamknięcia tego tematu, a nie otwierania go. I minęło kilka lat od tego czasu, to jest dosłownie kilka lat, 7, może 8 lat od tego czasu i ukazało się kilka poważnych prac naukowych, monografii. Kolega profesor wydał 7 tomów dokumentów o ratowaniu Żydów przez Polaków. Inni również tomy dokumentów, opracowania źródłowe, monografie tematyczne. Okazało się, powstały monografie o pomocy Żydom na Kresach, w województwach, chociażby stanisławowskim. Okazało się, że proszę państwa, my mieliśmy rację, że nie jesteśmy na początku, no, przepraszam, nie jesteśmy na końcu, ale w niektórych obszarach jesteśmy właściwie na początku tych badań. Więc wydaje mi się, że w przestrzeni medialnej dominuje w moim przekonaniu taki przekaz, że jest pewne przesycenie tym tematem Polaków ratujących, że jest tyle inicjatyw, że tyle się mówi, a tak na dobrą sprawę to nie ma o czym. Jest odwrotnie, proszę państwa. Jest właściwie odwrotnie, ponieważ jest o czym mówić, jest co badać, a ponieważ, jak wspomniałem na początku, jest to zjawisko konspiracyjne, tajne, więc odkrywanie tych historii rodzi się z takim mozołem i tak mało osób się tym tematem zajmuje, bo to nie jest, jak to się mówi, wdzięczny temat badawczy. Trzeba dużo pracy, znajomości wielu języków, wielu dokumentów, a efekt czasem bywa no, taki, jaki bywa, tak? Czyli możemy być niezadowoleni. I ostatnie zdanie, proszę Państwa, nie sklejajmy państwa polskiego z Holokaustem, bo państwo polskie z tą zbrodnią nie miało nic wspólnego.
I ostatnie pytanie, żeby tutaj pan nie był rozczarowany, że nie miał... Ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź.
Czy istnieją szacunki, ile Żydom, ilu Żydom nie udało się pomóc z tych, którym próbowano pomóc, którzy byli ukrywani?
Tak, ja zacznę może nawiązując do tej dyskusji, która się tutaj, proszę Państwa, pojawiła. Jeżeli mówimy o tym obiegu medialnym, to oczywiście można, ja to powiem szczerze, znaleźć takie głosy, że na przykład IPN zajmuje się robieniem jakiejś propagandy i na siłę próbuje wyeksponować jakieś zjawisko, żeby właśnie fałszować tak naprawdę prawdziwy obraz. Proszę Państwa, ja się nie czuję propagandzistą, ale mam świadomość, że mamy problem na przykład z państwem, bo my jesteśmy coraz starsi, coraz mniej rozumiemy świat, coraz mniej rozumiemy was. Świetnie, że tutaj dzisiaj jesteście, ale proszę Państwa, powiedzcie mi, gdyby ktoś przeglądając YouTube'a zauważył film o siostrze Matyldzie Getter, czy ktoś by go obejrzał? To nie. Jakieś tam o jakiejś zakonnicy, to jest zupełnie nieistotne. Ten film jest, proszę Państwa, udany, natomiast mamy niestety dość dużo i seriali, i filmów, które są kompletnie fatalne, jak serial o Irenie Sandlerowej na przykład, ale to pokazuje, że my nie potrafimy docierać z tym tematem do odbiorcy, który jest coraz młodszy i nastawiony na inne rzeczy. I to jest, proszę Państwa, poważny problem, z którym też się trzeba zetknąć, bo mówimy nieustannie o książkach. Okej, my możemy być zadowoleni, ja jestem zadowoleni, że wydajemy tomiszcze na 300 stron, natomiast ja to robię ze świadomością, że nikt z Państwa tego nie przeczyta.
Może jednak przeczyta.
Nie, wykorzysta, jak będzie mu się chwiał stóp, żeby podłożyć pod nogę. Może, proszę Państwa, kiedyś. Ale to pytanie, które Pan zadał, wydaje mi się, tutaj chodzi o to, ilu Żydów zginęło spośród tych, których ukrywano. Tak, ile osób straciło życie? My wracamy do początku naszej dyskusji. Nie wiemy tak naprawdę, ile osób pomagało, nie wiemy, ile osób ukrywało osoby narodowości żydowskiej, natomiast posługujemy się przykładami tych, którzy przeżyli, bo i dzięki tym, którzy tutaj w ukryciu przeżyli, mamy te tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale znamy też liczne przypadki, gdzie ci Żydzi w różnych okolicznościach zginęli. Zginęli z rąk Niemców, tak jak w tym Ciepielowie moim, który był wielokrotnie przywoływany. Zginęli niekiedy z rąk Polaków, to też trzeba powiedzieć szczerze, bo takie przykłady również miały miejsca, ale pan zapytał o liczby. Ja takich liczb nie potrafię podać. Wykorzystuje się czasem różne algorytmy i przeliczniki matematyczne. To jest bardzo spektakularne. Mamy wzór. Ja proszę Państwa, w to nie wierzę. Dla mnie niestety tutaj badamy taką materię, gdzie większość wydarzeń, które miały miejsce, nie pozostawiła jakiegokolwiek śladu w dokumentach. Gdybym dzisiaj na koniec tego spotkania poprosił Państwa, każdego z Państwa o napisanie jednej strony o tym, co się tutaj wydarzyło, dostałbym 120 różnych opowieści tak naprawdę. Jedna osoba zwróciłaby uwagę na film, druga by napisała, że było nudno, trzecia by pisała o pierwszym dniu wiosny. I zobaczcie Państwo, uczestniczymy w tych samych wydarzeniach tak naprawdę, ale nasze postrzeganie, nie mówiąc już o wspomnieniach spisanych wiele lat później, jest bardzo różne. Natomiast nie chcę mówić, że płynę statkiem ze świadomością, że nie dopłynę nigdy do celu. Ale w tym przypadku ta sama podróż jest tutaj ważna i to, co można przy tej okazji zobaczyć i upowszechnić innym, A z tym wiąże się właśnie problem, do którego wracamy, bo widać to w Państwa pytaniach i wypowiedziach. Nie dajmy się, proszę Państwa, zwariować po prostu i nie wierzmy w to wszystko, co się pisze. Miejmy jakiś zdrowy rozsądek i jeżeli zrozumiemy, że życie było, że życie dzisiaj jest niejednoznaczne, to zrozumiemy, że było również wtedy.
To można też powiedzieć na koniec, panie profesorze, że tego typu spotkania właśnie służą zrozumieniu się wzajemnie różnych pokoleń, ludzi z różnymi doświadczeniami, a jednego możemy być pewni, że także te dzisiaj media społecznościowe, z których na pewno jeszcze bardziej wykorzystacie niż pewnie pan profesor, ale Twitter czy Instagram też służy temu, że można odkłamywać fałsze w historii i odpowiadać na te fałsze. Zresztą tak jak czyni to Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję profesor Sebastian Piątkowski, dr Tomasz Domański, współprowadzący. Bardzo dziękujemy.